Gościem Poranka Wnet jest pan Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Rzeczpospolita od wielu tygodni zajmuje się testem przedsiębiorcy. Dzisiaj taki dramatyczny list przedsiębiorcy publikuje na pierwszej stronie premierze Morawiecki. Test zabija mój biznes i potem komentarz, że opublikowano ten tekst, dlatego że chcemy wyraźnej deklaracji premiera Morawieckiego, który wielokrotnie podkreślał, że priorytetem jego rządu jest wspieranie przedsiębiorczości obywateli, walkę z opresyjnym urzędniczym państwem, a tu w tym wypadku byłoby tak, że setki albo tysiące przedsiębiorstw polskich, tych działalności gospodarczych byłoby narażonych na plajtę i kontrolę urzędu. Czy będzie ten test przedsiębiorcy? Co to jest ten test przedsiębiorcy, czy też nie?
Myślę, że nie będzie tego testu. Taka jest moja opinia. Wydaje się, że ja zresztą kilka tygodni temu tutaj w studiu u państwa z redaktorem Łukaszem Jankowskim mówiłem, że są bardzo podzielone opinie w tej kwestii i wydaje mi się, że tego testu przedsiębiorcy nie będzie.
A co to jest za pomysł i po co ktoś wpadł na taki pomysł, żeby robić test przedsiębiorcy?
Pan, no bo jednak problem pewien jest. To nie jest tak, że to jest jakaś wydumana zupełnie historia z księżycowa. To jest kwestia tego, że wielu po prostu prowadziło normalną działalność biznesową, że tak powiem, działając na rzecz jednego przedsiębiorcy, a wystawiając cały szereg dokumentów, które umożliwiały po prostu niższe opodatkowanie, czy w ogóle niepłacenie podatku. A więc problem niewątpliwie jest, no tyle, że prawo nie powinno sięgać wstecz, to jest lex retro non agit, stara rzymska zasada i oczywiście można zrozumieć obawy tych przedsiębiorców, którzy no te kilka lat wstecz takie sytuacje mogłyby rzeczywiście rujnować te najmniejsze biznesy, więc to trzeba na pewno jakoś sensownie uregulować, żebyśmy nie mieli jakiejś dwuznaczności czy wręcz patologii w tym zakresie, ale sądzę, że jednak te apele do premiera dotrą.
Ale co było patologią w tym wypadku? Samozatrudnienie jest pana zdaniem patologią?
No, wie pan, jeśli ktoś wykonuje działalność biznesową, przedsiębiorczą, no to nie jest samozatrudniony. To, że wystawia prawda, faktury dla jednego przedsiębiorcy wielokrotne, to nie znaczy, że nie prowadzi działalności biznesowej. Proszę popatrzeć, że w ogóle mieliśmy w minionych latach taką wielką ucieczkę od etatu i tak naprawdę te obciążenia podatkowe właściwie głównie skupiały się na tych, którzy pracowali na etacie. Później weszły również umowy zlecenia, jakby, prawda, zostały i oskładkowane i tak dalej. Umowy o dzieło zostały jeszcze taką formą, bym powiedział, taką enklawą. Jest porządkowanie tego systemu, można powiedzieć uszczelnianie, jakaś forma to jest również jakaś forma uszczelniania, ale powtarzam, w tym wypadku raczej wydaje mi się, że tego problemu nie będzie i że ten test na razie, że tak powiem, przynajmniej umrze taką pomału śmiercią naturalną. Ten temat.
Ale to jest tak, że wydaje się panu, czy mówi to poseł rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, czy ktoś, kto obserwuje scenę polityczną, czy wydaje się panu na podstawie na przykład rozmów z premierem
Morawieckim? Wydaje mi się na podstawie docierających do mnie sygnałów, natomiast oczywiście tego typu decyzje podejmuje premier Morawiecki.
Ale ktoś policzył, co to by oznaczało dla budżetu, gdyby wprowadzono test przedsiębiorcy?
Nie wiem, to nikt ze mną nie konsultuje z Ministerstwa Finansów tego, ile wyliczono, czy policzono i tak dalej, także to oczywiście deklaracje jednoznaczne, powtarzam, albo premier, albo minister finansów.
Ale to jest tak, że to samo zatrudnienie, tak, czyli ta działalność gospodarcza jest często samoobroną zarówno małych przedsiębiorstw, tak, które nie mogą płacić podatków, bo być może to doprowadziło je do bankructwa, po drugie osoby, która się samozatrudnia do tego, żeby mieć pieniądze w kieszeni, a przecież dobro obywateli jest celem nadrzędnym każdego rządu, albo przynajmniej tak być powinno.
No tak, tylko przypomnę, że wielkie nawet korporacje, czy wielkie banki właściwie zatrudniały swoich najlepiej płatnych pracowników, zarabiających kilkaset tysięcy nawet, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy miesięcznie jako samozatrudnionych, prawda? No więc to jest na pewno pewna patologia, że nauczyciel i ekspedientka ten podatek płacili, a w wyższym progu, prawda, czy w tym najwyższym progu, a tutaj samozatrudnieni mieli zupełnie inną preferencję podatkową.
Wygląda na to, patrzę na dzisiejszą Gazetę Prawną, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra. Lepiej od oczekiwań, ale gorzej niż bywało. Taki jest tytuł w Rzeczpospolitej, ale nasza gospodarka w pierwszym kwartale była o 4,6% większa niż rok temu.
Tak, ja tym u Państwa wielokrotnie mówiłem jeszcze w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, że te brednie o tym, że tu jakieś kompletne załamanie, nędza, Armagedon, druga Grecja i tak dalej, no, że idzie spowolnienie niesamowite, że w ogóle wszystko tąpnie, to są po prostu bajki z mchu i paproci. Ja szacowałem ten wzrost na tegoroczny gdzieś na 4,2-4,3, a całoroczny wzrost, no ale mamy po pierwszym kwartale 4,6, to mogę powiedzieć, że Polska idzie na mistrza Europy w tym roku i tam są znacznie ciekawsze te sygnały jeszcze niektóre z GUS-u i z Ministerstwa Finansów, mianowicie świetnie trzyma się polski eksport i okazuje się, że i bez euro sobie nasi przedsiębiorcy fantastycznie dają radę i co ciekawsze, ten niemiecki kryzys gospodarczy, bo tam idzie niesamowite spowolnienie gospodarcze w Niemczech i wielkie perturbacje przed Niemcami jeszcze w kontekście relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, z Nord Stream 2, obciążeniem tych firm i tak dalej, to tam nie wpływa ta, mimo że my przecież głównie z Niemcami handlujemy, to nie wpływa na spadek polskiego eksportu do Niemiec. Rosną natomiast nasze kierunki eksportowe do Wielkiej Brytanii, do kilku innych krajów. To pokazuje, że jesteśmy mocni naprawdę w tym eksporcie i te różne bujdy i brednie, które tam są opowiadane, farmazony, że my musimy szybko euro przyjmować, no po prostu nie wytrzymują krytyki, bo strefa euro rozwija się znacznie, znacznie wolniej, na poziomie niewiele ponad 1%, a my mamy za pierwszy kwartał 4,6. Spada produkcja przemysłowa w krajach strefy euro, u nas rośnie produkcja przemysłowa, spada konsumpcja w tych krajach również strefy euro, u nas i w krajach, które nie posiadają wspólnej waluty, rośnie. No, można powiedzieć, to jest dowód, wie pan, to jest dowód na to, że ta ekipa, co by nie mówić, jakie by jej nie wkładać kije w szprychy, ma po prostu lepszych fachowców od gospodarki i finansów. No, nieporównywalnie lepszych.
Ale jakim decyzjom gospodarczym konkretnym zawdzięczamy to, że Polska rozwija się szybciej niż zachodni sąsiedzi?
No, że jednak jest inne podejście do roli polskiego przemysłu, polskiego kapitału, innowacji, do uszczelnienia systemu podatkowego, bo pieniądze nie rosną na drzewach, niestety, ani na żadnej nawet zielonej wyspie, jak tam opowiadał pan Tusk z panem Rostowskim, nie spadają w postaci liści. To wszystko jest pomału stawiane z głowy na nogi. Oczywiście jest tych wyzwań cała masa, bo to jest kwestia nakładów. To jest kwestia nakładów na przykład na służbę zdrowia, które będą rosły znacząco w przyszłym roku. Będzie budżet na służbę zdrowia będzie ponad 100 miliardowy. No to są naprawdę, myśmy wczoraj jako Komisja Finansów uchwalili dodatkowe 4 miliardy złotych na służbę zdrowia. NFZ otrzymał na zaspokojenie tych wielu potrzeb, czy szpitali powiatowych, czy przychodni niedofinansowanych. No 4 miliardy jednak to jest znacząca kwota i skądś te pieniądze trzeba brać i staramy się to jakoś wyważyć, oczywiście.
Ale czy brać nie oznacza brać z pieniędzy z kieszeni przedsiębiorcy, czy kieszeni podatnika?
Nie tylko, choć z reguły podatki bierze się z kieszeni podatnika i przedsiębiorcy oraz pracowników sfery budżetowej, głównie tych etatowych czy na zlecenie. Natomiast w dużej mierze ten wzrost gospodarczy, ta naprawdę wyraźna poprawa również w płacach, chociaż ona jest 7% po pierwszym kwartale, ponad 7%, to oczywiście chcielibyśmy więcej w portfelu i te żądania płacowe, one są widoczne, wyraźne, my je dostrzegamy, zdajemy sobie sprawę. One są konieczne, bo brakuje rąk do pracy. Ja, w najbliższych kilku latach może nam brakować ponad 150 tysięcy pielęgniarek. A przecież mamy ogromne luki w pracowników w handlu, w budownictwie, w usługach. Ten wzrost gospodarczy jest napędzany konsumpcją w dużej mierze w Polsce, chociaż i inwestycje w pierwszym kwartale bardzo przyzwoicie wyglądają. Tam jest bodajże wzrost o 7%, jeśli mnie pamięć nie myli. To konsumpcja w Polsce, bo po prostu te programy socjalne, no ten 500 plus nie tylko na drugie dziecko, ale i na pierwsze dziecko i te pieniądze, te 1100 brutto dla emerytów, to są głównie pieniądze, które natychmiast zostają wydane na takie podstawowe potrzeby przecież, prawda?
Zapytałem się o kieszeń podatnika, ale też jest druga część, czyli dług, wzrost zadłużenia Polski. Czy nie jest tak, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest zadowolony z tego, że deficyt jest taki mały i myśli sobie, to możemy zacząć więcej pożyczać, żeby zaspokoić te wszystkie potrzeby, które w Polsce są?
Panie redaktorze, to ku prawdziwej informacji, dla prawdy trzeba powiedzieć, że dług publiczny spada, bo jest poniżej 49%. Dawno tak nie było dobrze, w sensie spadku nominalnego długu publicznego. Relacja długu do PKB spada. Spada zadłużenie zagraniczne. To, że ten deficyt był właściwie, można powiedzieć, no w zeszłym roku rekordowo niski, tamte 0,4%, to można powiedzieć tak, no ale opozycja ubolewała, no ale nie ma nadwyżki. No spokojnie, oni mieli 7-procentowy deficyt, jakoś mieli zieloną wyspę. Tu jest zero, niewiele ponad zero i był problem. To, czy ten deficyt będzie trochę wyższy, czy on będzie na poziomie 1,4 czy 0,4, nie rodzi żadnych konsekwencji zasadniczych dla Polski. Wiele krajów strefy euro nam zazdrości tej sytuacji finansowej. Nasz dług nie przekracza 100%. Przypomnę Grecji 180%, relacja PKB do długu, Włoch 140%. Takich krajów jak tam Hiszpania, Belgia zbliża się do 100%, a więc te nasze tam, prawda, 48,9 to jest, panujemy nad tą sytuacją, to niczemu tutaj szczególnemu nie grozi, a polski złoty jest dosyć stabilny, jak widać, mimo tych różnych zawirowań politycznych.
Ale niezależnie od tego, co mówi pan poseł, takie dalsze zadłużanie się jest czymś w perspektywie wielu lat niekorzystnym. I teraz deklaracja, że wydamy kolejne miliardy złotych, może się przełożyć na to, co będą robić i w jakiej sytuacji będą nasze dzieci.
No wie pan, dzisiaj jest niewiele krajów, które w ogóle się nie zadłużają. Powtarzam, Niemcy mają wyższą relację długu publicznego do PKB niż Polska. Jest pytanie, czy na co te długi tak naprawdę mają iść? Czy one są w miarę pożyczki, czy obligacje, czy one są sensownie wykorzystywane? No ale większość krajów ma też sztywne wydatki związane z kosztami obsługi długu publicznego. One maleją w Polsce od 3 lat w sposób zdecydowany, więc poprawiamy. Oczywiście to przecież nie ta ekipa obecna doprowadziła do tego, że ten dług się zbliżył do biliona złotych. To nie ta ekipa doprowadziła do wyprzedaży najwartościowszego majątku narodowego, a dzisiaj ci ludzie, którzy ten majątek wyprzedawali często za bezcen w atmosferze afer i skandali, jak choćby pan były minister Janusz Lewandowski, kandydują do Europarlamentu i będą nas tam chcieli reprezentować. To jest, bym powiedział, rechot historii, to jest paranoja. To widać, że powinni się tam w tym parlamencie jednak znaleźć ludzie, którzy mają no, dość twardą skórę i kręgosłup, bo przecież to jest i kwestia przyszłości Europy w kontekście również gospodarczym. Przypomnijmy, te zawirowania Europę czekają bardzo poważne, zwłaszcza relacje amerykańsko-niemieckie tutaj są istotne, ale przecież jest olbrzymi kłopot gospodarczy we Włoszech. Tam praktycznie mieliśmy recesję przez ostatnie lata. Włosi się buntują, Włosi nie chcą. Proszę sobie wyobrazić, że Polska jest najbardziej euroentuzjastycznym krajem w tej chwili. A obok nasz sąsiad, Czechy, tam zaledwie 30% społeczeństwa jest z Unii zadowolonych i no, zobaczymy jak w Wielkiej Brytanii. Tutaj myślę, że partia Brexit odniosie znaczący pana Farage'a sukces i tak dalej, więc będą wielkie przewartościowania w tej politycznej strukturze Unii Europejskiej. A to może oznaczać, że bym powiedział, to zamieszanie w Unii jeszcze sporo potrwa i że będą duże problemy, na przykład z kształtowaniem nowych struktur unijnych, wyborów komisarzy, wyborów przedstawicieli do Komisji Europejskiej. Także jesteśmy przed wielkimi wyzwaniami dla całej Europy. Nie, Polska jest tu stosunkowo najbardziej w tej chwili jednym z najbardziej stabilnych, bym powiedział, gospodarczo krajów europejskich i to krajów, który wyraźnie ma taką opcję rozwojową. Ten duży biznes sobie zdaje sprawę, że tutaj po prostu jest dobre miejsce do robienia interesów. I te kwestie przecież tej energetycznej współpracy czy pewnej suwerenności paliwowej będą omawiane w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, również w współpracy wojskowej. No więc wydaje się, takie dwie najważniejsze kwestie, prawda? Energetyka i bezpieczeństwo państwa.
I dzisiejsza informacja, że Stany Zjednoczone być może wprowadzą sankcje dla tych firm, które budują Nord Stream.
Tak, czyli dosyć gadania i bym powiedział, a rozpoczęcie pewnych konkretnych działań, to może znacząco opóźnić realizację tego projektu niemiecko-rosyjskiego. Tu jeszcze wisi w powietrzu przecież kwestia pewnych ceł handlowych w stosunku do przemysłu, do samochodów europejskich, zwłaszcza niemieckich. Jeśli Trumpa zdenerwują Niemcy, to i tutaj mogą być pewne konsekwencje, a to oznacza miliardy, a nawet no, gdzieś koło 15-16 miliardów strat euro, w euro dla przemysłu motoryzacyjnego Niemiec i Francji. A więc nie ma żartów, bym powiedział. Wyraźnie widać, że tam te działania w sprawie Nord Stream Stanów Zjednoczonych ukarania tych firm.
Ale jeśli dojdzie do wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, a właściwie między a Niemcy, najpotężniejszy kraj w Unii Europejskiej, to też to się odbije na polityce polskiej, bo będą chcieli Niemcy i Francuzi wymusić odpowiednią politykę całej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych.
No właśnie, mam nadzieję, że ta hegemonia niemiecka pomału się kończy w Europie, że inne kraje będą na równi traktowane. Przypomnę, że jeszcze niedługo wystawimy jako zespół parlamentarny pana posła Mularczyka, w którym mam zaszczyt również pracować, rachunek za zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich i gigantyczne straty. Proszę zauważyć, żeśmy tam opracowali dzięki naprawdę gronu kilkudziesięciu wybitnych polskich profesorów, którzy mieli odwagę, no nie liczą pewno na takie medale, jak pani Gersdorf tam dostała od Niemców, czy pan Tusk, opracowali, pomogli nam policzyć te wszystkie koszty gigantyczne. Nawet policzyliśmy straty sektora bankowego po 1939 roku, bo Niemcy po prostu wywozili jak leci wszystkie depozyty, wszystkie papiery wartościowe, które znaleźli w sejfach, rozpruwali. Po prostu te sejfy jak gangsterzy włamywali się, zabierali obligacje, monety, kosztowności, zabierali depozyty, zabierali wszelkie bankowe kwity, a potem jeszcze założyli bank taki niemiecki, nie, bank emisyjny jakby w Polsce, który emitował różnego rodzaju obligacje, które umożliwiały finansowanie działań zbrojnych, czyli Polacy jeszcze jakby byli obciążani różnymi kontrybucjami, żeby Niemcy mogli sfinansować swoją ekspansję później na Związek Radziecki. No to wszystko zostało policzone. To jest znacząca kwota. Tak jak mówił premier Kaczyński, gdzieś około, słusznie, dobrze tu, że tak powiem, domniemywa, że będzie to około 1 biliona dolarów. Także Niemcy muszą po prostu troszeczkę z tej swojej sakiewki, której mają nadwyżkę handlową, gigantyczną nadwyżkę w setkach miliardów euro, troszeczkę porozliczać się po prostu za swoje haniebne dokonania lat minionych, a nie po pouczać Polaków, jak co ma polska telewizja transmitować w dzień święta 3 maja, czy pouczać nas o praworządności, czy nazywać nas w prasie niemieckiej jakimś dziczą, czy dzikim ludem, czy grozić nam jakimiś granicami, jak tam pan Timmermans coś tam mówi, że jakieś granice on wprowadzi, jak coś tam mu się nie będzie podobać. No, myślę, że to raczej do Polski może następować z biegiem najbliższych lat emigracja ludzi, którzy chcieliby żyć w warunkach w miarę bezpiecznych, komfortowych, sprzyjających otoczeniu, ludzi kulturalnych, ludzi, którzy mają ambicje, a nie odwrotnie.
Ale droga do tych niemieckich odszkodowań nie jest to autostrada wolności, nie jest to prosta droga.
Oczywiście, absolutnie ma pan rację. Niemcy zresztą nigdy nie płacili tak sami z siebie, jak coś nabroili, a broili w historii straszliwie. To tylko tam trzeba było wysłać tę drużynę Chrobrego, czy tam Krzywoustego, żeby oni coś tam oddali, więc to nie jest prosta sprawa, ale trzeba to konsekwentnie prowadzić. Proszę popatrzeć, od 1945 roku właściwie nikt nie wykonał z polskich przedstawicieli świata politycznego takiej pracy, żeby był raport, który właściwie ujmuje wszystkie te istotne elementy, finanse, gospodarka, ludność, bo nawet udało nam się policzyć dzięki profesorom, wybitnym profesorom, naprawdę te nazwiska przejdą moim zdaniem do historii Polski, policzyć jakie straty ludnościowe, wycenić jakby w pieniądzu, co jest rzeczą no niesłychanie trudną, prawda? Bo to jest kwestia, że ci ludzie mogli mieć rodziny, mogli pracować, mogli odkładać i tak dalej, mogli inwestować. To bardzo fundamentalna sprawa. Ten raport będzie prawdopodobnie we wrześniu. Pan Mularczyk sugerował, że może w rocznicę napaści na Polskę niemieckiej. Może warto by było to właśnie już upublicznić i tak dalej.
A dlaczego nie dziś?
No bo jeszcze troszeczkę prac takich redakcyjnych, jeszcze są pewne niewielkie poprawki. No to jest naprawdę fundamentalne dzieło. Proszę, to dopiero będzie widać, jak ktoś to przeczyta. Ja sam powiem szczęście, jak zapoznałem się z całością tego materiału, bo przecież jakby każdy z nas miał pewną działkę taką, w której się bardziej zna, specjalizuje, to jestem pod gigantycznym wrażeniem. Ogromu strat. Czegoś nieprawdopodobnego. Wywożenia wszystkiego. Niszczenia tego, co się nie da wywieźć, traktowania kompletnie wszystkich Polaków jako niewolniczej siły. To są rachunki krzyw, które nawet nie zostały dotknięte,
ale
bym powiedział.
Ale czy ten raport będzie głosowany w Sejmie, czy będzie odpowiednia uchwała sejmowa, czy pójdziemy drogą grecką, która parlament grecki powiedział, ile
się... Tak jest, 300 miliardów euro domagają się Grecy i słusznie, absolutnie. I nikt tego w Grecji nie traktuje jako czegoś absurdalnego, to tylko w Polsce niektórzy politycy Koalicji Europejskiej jeszcze jakiś czas temu, że pamiętam, pan Cimo wspominał to gdzieś, że to jest nieetyczne, czy można powiedzieć niesprawiedliwe, czy niemoralne nawet domaganie się i tych reparacji i mówienie o tych reparacjach w stosunku do Niemiec. No, w Grecji jest to rzecz zrozumiała, oczywista, że takie pieniądze się należą. My byliśmy wielokrotnie większym krajem, wielokrotnie bardziej dotkniętym. A czy będzie, jaka będzie formuła? Zobaczymy, jaka formuła prawna. Wydaje się, że taka uchwała parlamentu grecka jest bardzo na miejscu i to jest sensowna droga. Naprawdę Niemcy mają nad czym myśleć i dziwię się, że politycy niemieccy z taką agresją i z taką, a media niemieckie z taką butą, arogancją mówią o sprawach Polski w sposób nieprawdziwy. Raczej powinni szukać jakiegoś kompromisu.
Tymczasem... Ale to nie media, tylko politycy są odpowiedzialni za politykę. Trzeba trochę wolności mediom zostawić, nawet mediom niemieckim. Media sobie i dziennikarze mówią własnym głosem, ale co robią niemieccy dyplomaci? Co robią polscy dyplomaci? To jest ważne pytanie.
No oczywiście, że tak. No wie pan, to myślę, że pan redaktor ma tak po sobie myśli, że tam ci niemieccy dziennikarze to mają aż taką swobodę jak tu w Polsce. To broń panie Boże, bym powiedział. To niemieckie media są znacznie bardziej kontrolowane niż się to nam wydaje i tam te takie duże artykuły w Frankfurter Allgemeine Zeitung czy w kilku innych gazetach to nie są wcale ale takie przypadkowe. To jest pewna uzgodniona linia, prawda, że trzeba nas tu pouczać o praworządności. Niemcy w ogóle nie powinni Polaków pouczać o praworządności, bo oni nam już wielokrotnie w historii tą praworządność tu serwowali i to się kończyło morzem tylko cierpienia i krwi i strat właśnie finansowych Polaków.
Ja tylko powiem, że prawa miejskie, miasta były lokowane na prawie niemieckim, więc no nie tylko za złe, ale i za dobre rzeczy.
No to, wie pan, no to myślę, że byśmy, jakbyśmy się tak licytowali, to tych dobrych byłoby dużo, dużo mniej.
Dobrze, to w takim razie tą drugą stronę. Wczoraj Sejm nie zajął się ustawą przygotowaną przez posłów Kukiz 15 na temat taka anty-447. Dlaczego?
No dlatego, że na razie są jednoznaczne deklaracje według mnie prezydenta, premiera, polityków najwyższej rangi polskich, którzy mówią, że tego tematu nie ma żadnych odszkodowań, nikomu nie będziemy płacić, nic nie jesteśmy winni. Jak ktoś ma komuś płacić odszkodowania, to niech się do Berlina tam udadzą, to im tam wytłumaczą, czy im się coś należy. Nawet politycy amerykańscy przecież tutaj też formalnie, nawet pani ambasador, która przecież była obrońcą tej kwestii, mówi wyraźnie, że tu nikomu nic to nie nakłada. To nie jest tak, że amerykańska jakaś ustawa obowiązuje w Polsce, mamy własny system prawny. Dopóki polskie władze, polski rząd nie podejmują takich decyzji, aktów prawnych, nie ma o czym mówić, moim zdaniem.
Ale pan zna i wie, jakie są metody nacisku. Teraz to, co robi Departament Stanu, to jest dokładnie to, co robiła komisja pana Mularczyka, czyli liczy. Jak policzy, to powie, co policzył.
Nie, myślę, że ta ustawa przede wszystkim zobowiązuje Amerykanów do tego, żeby oni byli w stanie dać opinię, jak są realizowane te prawa reprywatyzacyjne, czy jakbyśmy je nazwali, czy zwrotu mienia żydowskiego w poszczególnych krajach. To jest kompletnie co innego. To jest taki temat bardzo, bym powiedział, dobry dla straszenia Polaków. I tu, póki jesteśmy krajem suwerennym, póki polskie władze są i zajmują takie stanowiska, jakie wyraził wyraźnie premier Morawiecki, wczoraj bodajże premier, prezydent Andrzej Duda, wcześniej czołowi politycy, ministrowie rządu obecnego, moim zdaniem nie ma żadnych obaw.
No to jak nie ma obaw, to trzeba było przeforsować ustawę, żeby tych obaw nie było, gdyby na przykład zdarzyło się tak, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę.
A to jak Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, jak Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, to ci, którzy będą tą władzę mieli, niech za tą sprawę odpowiadają. Póki będzie Prawo i Sprawiedliwość, tego tematu nie ma i nie będzie. I nie ma na razie żadnej potrzeby, że tak powiem, nagłaśniania, rozjątrzania, deliberowania na ten temat, ponieważ powiedziane zostało wyraźnie. Żadnych odszkodowań Polska nikomu płacić nie będzie. To Polska powinna otrzymać znaczące odszkodowania.
Tu postawimy kropkę.
No możemy postawić, choć można by jeszcze życzyć słonecznych dni znowu w Polsce. Wszystkim naszym rodakom.
Jest godzina 8:43. Pan Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. A skoro życzenia dotyczyły pogody, to może niech opisze pogodę Kora Jackowska. Krakowski Splin.